Przede wszystkim przynoszę Wam serdeczne, naprawdę serdeczne, szczere chrześcijańskie pozdrowienia z kościoła domu Łazarza. Pobłogosławili nam dzisiaj przed przyjazdem tu do Was i liczą bardzo na to, że to błogosławieństwo tutaj przywieziemy i przekażemy dalej. A Wy przekażcie potem dalej, bo to, co jest wymodlone w domu Łazarza, to jest wymodlone w domu Miłosierdzia, to u Was ma szczególne upodobanie w oczach Pana. I nie wiem dlaczego, ale Bóg i ich, i Was, a czasami mnie, wysłuchuje i to zdumiewa wielu. Tytuł dzisiejszego słowa, dzisiejszego zwiastowania jest: Eliasz już idzie. Może brzmi to bardzo tajemniczo, ale od kilku czy kilkunastu już dni Bóg prowadzi mnie właśnie w tym kierunku. Dzisiaj jeszcze rano jakby potwierdził tak mocno, że to jest temat również słowa, które mam Wam przekazać. Okres przed świętami Bożego Narodzenia to taki okres przygotowań. Wiele rzeczy mamy na głowie, wiele rzeczy jest pilnych, ważnych, niezbędnych i dajemy sobie sprawę, że już nie chcę wnikać w te różne spory teologiczne, kiedy tak naprawdę powinno się obchodzić Boże Narodzenie, skąd się wziął grudzień i dlaczego akurat to przesilenie dnia i nocy i to święto onegdaj pogańskie, a dzisiaj chrześcijańskie, skąd się wzięły choinki, światełka, to nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne jest to... Nie, dziękuję. Ważne jest to, by w tych wszystkich przygotowaniach, by w tych wszystkich... w tej całej krzątaninie nie zapomnieć o najważniejszym. A więc, żeby nie zapomnieć, żeby właściwie ustawić hierarchię ważności, postanowiłem najpierw wziąć do ręki słowo i spytać, co, od czego zacząć. I parę tygodni temu, już to słowo jest dostępne na Radiu Pielgrzym, ogłosiłem słowo pod tytułem Od czego zacząć? Bo tak się też zaczyna cała Biblia na początku i tak też zaczyna się Ewangelia Jana. Na początku. Na początku było Słowo. To Słowo było u Boga. Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało. Bez Niego nie stało się ani jedno. Cokolwiek się stało. W Nim było życie. To życie było światłem ludzi. To światło świeci w ciemności i ciemność jej nie opanowała. Pojawił się człowiek posłany od Boga, Jan mu na imię. Przyszedł on dla dawania świadectwa, aby być świadkiem owego światła, by wszyscy dzięki niemu uwierzyli. Nie on był światłem, lecz aby stał się świadkiem owego światła. Światło prawdziwe, oświecające każdego człowieka, przyszło na świat. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Do swego przyszło, a swoi Go nie przyjęli. Tym jednak, którzy Je przyjęli, dało możność stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię. A tacy nie z krwi, nie z pragnienia ciała, nie z pragnienia człowieka, lecz z Boga się narodzili. To Słowo pełne łaski i prawdy. Ciałem się stało i swój namiot postawiło wśród nas. I zaczęliśmy oglądać Jego chwałę. Chwałę jednorodzonego od Ojca. Jan daje o Nim świadectwo, gdy wołając oświadcza: Ten, o którym mówiłem, że idzie za Mną, już przede Mną się stał, bo był wcześniej niż Ja. Przecież z Jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy także łaskę po po łasce. Prawo bowiem zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, a łaska i prawda pojawiły się za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie zobaczył. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On pouczył. A takie jest świadectwo Jana. Judejczycy z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś? I on wyznał, nie zbraniał się. Wyznał tak, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go wobec tego, co, jesteś Eliaszem? Odpowiedział, nie jestem. Jesteś prorokiem? Nie. Spytali go, kim jesteś? Abyśmy mieli odpowiedź dla tych, którzy nas posłali. Co mówisz o sobie? Odpowiedział, ja wołającego na pustkowiu głos. Równajcie drogę dla Pana, tak jak głosił prorok Izajasz. W innych tłumaczeniach, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pańską. Głos. Coś, co ciężko nam jakoś tak materialnie sobie uzmysłowić. Jednak coś bardzo, ale to bardzo ważnego. Bardzo istotnego. I myślę, że to, co chcę wam dzisiaj przekazać, jest takim właśnie bardzo, bardzo istotnym przesłaniem. Pojawił się Jan z innych tutaj Ewangelii. Znamy szczegółów jego zwiastowania. To było bardzo radykalne zwiastowanie. Bardzo ostro brzmiące. Mówiące wręcz, już siekiera do pnia jest przyłożona. Wezwanie do opamiętania o niesamowitej sile przekazu. Sama jego postać była zdumiewająca. Jego głos brzmiał naprawdę w sposób docierający do wielu serc przede wszystkim. Powiedział, ten, którego wam zwiastuję, ten, który ma przyjść po mnie, już jest. Był przede mną. On jest sprawcą tego wszystkiego, co nas otacza. Kiedy uczniowie mieli możliwość zobaczyć Jezusa w pełni Jego chwały na Górze Przemienienia, kiedy zobaczyli przy Nim Eliasza, Mojżesza, kiedy usłyszeli głos z nieba potwierdzający, kim On jest, już nie mieli cienia wątpliwości, że to jest ten obiecany Zbawiciel, na którego czekali. Ale dręczyło ich jedno pytanie. I kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali go, tu czytam z Ewangelii Mateusza, z 17 rozdziału. Uczniowie zapytali go, mówiąc, dlaczego uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odpowiedział, w odpowiedzi rzekł, Eliasz już idzie. I wszystko ustanowi od nowa. Tak, zapewniam was, Eliasz już przyszedł i nie poznali go. Lecz co chcieli, zrobili z nim. Tak również Syn Człowieczy będzie umęczony przez nich. Wow. To rzeczywiście zdumiewające. Problem polega na tym, że nie tylko nie rozpoznali Mesjasza, który przyszedł, jak czytaliśmy, słowo przyszło do swoich. Jezus przyszedł do swoich i nie został poznany. Ale nie rozpoznali również tego Eliasza, który został przed nim posłany, który grzmiał, który tak wyraźnie mówił. Oni zrozumieli i w innych tłumaczeniach też wie, że Jezus mówi, że wskazuje wyraźnie na Jana Chrzciciela. Zrobili z nim co chcieli, nie przyjęli go, nie uwierzyli mu. Uczeni w Piśmie, na których powołują się uczniowie, oczywiście cytowali z księgi Michała, z ostatniej księgi Starego Testamentu, gdzie czytamy, ale zanim nadejdzie dzień Pana, ten wielki i sławny, pośle do was Eliasza Tyszbite. On od nowa skieruje serca ojca do syna i serca każdego ku swemu bliźniemu, abym nie musiał przyjść po to, by całkowicie porazić ziemię. Pamiętajcie o prawie Mojżesza, mojego sługi, o wszystkich nakazach i wyrokach, które mu przekazałem na Chorebie dla całego Izraela. W innych tłumaczeniach czytamy, że Eliasz przyjdzie i zrobi, uczyni wszystko od nowa, lub inne tłumaczenie mówi, naprawi wszystko. Tu w tym tłumaczeniu Biblii Pierwszego Kościoła czytamy, że on od nowa skieruje serca ojca do syna i serce każdego ku swemu bliźniemu, abym nie musiał przyjść po to, by całkowicie poranić ziemię, by przekląć ziemię, która nie wypełnia właśnie tych Bożych oczekiwań, tych Bożych przykazań. Przykazań mówiących kochaj Boga, kochaj bliźniego. To, co akcentował dzisiaj pastor Jurek, czci ojca i matkę swoją, skieruje ojca, syna, serce ojca do syna, serce syna do ojca, serce każdego ku bliźniemu swemu. Dzieło, które ma wykonać Eliasz, zwiastujący rychłe przyjście, rychłe nadejście, niedługi powrót Mesjasza. A więc sprawa rozpoznania, czy to jest Eliasz, czy to nie jest Eliasz, nie jest taką błahą sprawą. My wiemy, że przy ponownym przyjściu Jezusa nikt nie będzie miał wątpliwości, że to jest Jezus. Że już nie będzie tego zaskoczenia, jakie było wówczas, bo On przyszedł, a oni Go nie poznali. Inaczej, czego innego się spodziewali, czego innego oczekiwali. Myśleli, że to inaczej będzie wyglądało i nie rozpoznali Go. Wcześniej nie rozpoznali Eliasza. Ale teraz, gdy Jezus przyjdzie ponownie, to czytamy, że każdy język na tej ziemi, każdy język wyzna, że to On jest Panem, że to On jest Bogiem. I że każde kolano przed Nim się zegnie. Nie będzie problemu ani dla nas wierzących, ani dla tych tam na zewnątrz niewierzących. Nie będzie problemu z rozpoznaniem, że to Jezus, że to Zbawiciel, że to Król Królów i Pan Panów. A co z poznaniem Eliasza? A co z poznaniem Eliasza? No bo przecież on przyjdzie i przed nim będzie głosił, będzie wzywał do opamiętania. Kogo właściwie będziemy słuchać? Bo gdy będziemy mieli pewność, że to Eliasz, to z pewnością jakoś postaramy się nie uronić ani słowa z tego, co nam ma przekazać. Ale jeżeli ciągle będą wątpliwości, czy ja wiem, czy ten ma rację, a może tamten ma rację, a może tego posłuchamy, a nie, ten źle mówi, tamten lepiej, to grozi nam takie niebezpieczeństwo, że i my zrobimy z tym Eliaszem, co się nam będzie żywnie podobało, tak jak Jezus powiedział, jak postąpili z Janem Chrzcicielem. Zrobili z Nim, co chcieli. Przyszedł, nie rozpoznali. Ale tu słyszeliśmy odpowiedź, jakiej udzielił uczniom. Eliasz już idzie. Eliasz już idzie. I ma do wykonania bardzo, ale to bardzo poważne zadanie. Zwrócić na powrót serca ojców ku synom, serca synów ku ojcom, serca nas wszystkich ku bliźnim. By Bóg, kiedy powróci, mógł nam pobłogosławić. By nie musiał tej ziemi porazić swoją klątwą. Eliasz już idzie. Pora zacząć się rozglądać. Nasłuchiwać. takie jest przynajmniej moje przekonanie. I myślę, że nie tylko moje. Bóg poprowadził mnie do 11 rozdziału Apokalipsy Jana, Księgi Objawienia. I tam czytamy takie słowa. Dano mi potem trzcinę podobną do pręta mierniczego i powiedziano: wstań i zmierz świątynię Boga i ołtarz i tych, którzy tam biją pokłony. Zewnętrzny dziedziniec świątyni wyłącz i je mieszka, bo poganom został oddany i będą deptać święte miasto przez 42 miesiące. Dam dwóm moim świadkom, aby obleczeni w wory prorokowali przez 1260 dni. Są oni dwoma drzewami oliwnymi i dwoma lichtarzami, którzy stoją przed Panem tej ziemi. Jeżeli ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeżeli ktokolwiek skrzywdzić chciał, ich będzie w taki właśnie sposób śmierci będzie musiał doznać. Oni mają władzę zamknąć niebo, tak by deszcz nie padał przez dni ich prorokowania. Mają władzę nad wodami, tak by zmieniać w krew. Jakąkolwiek plagą ugodzić ziemię, ilekroć zechcą. A kiedy skończą swoje świadectwo, bestia, wychodząc z przepaści, stoczy z nimi bitwę. Pokona ich i zabije. I zwłoki na placu tego wielkiego miasta, które alegorycznie ma na imię Sodoma i Egipt. To tam, gdzie również ich Pan został ukrzyżowany. Różni z ludów i plemion, i języków, i narodów oglądają ich zwłoki przez 3,5 dnia, bo nie zezwalają, aby ich zwłoki złożone były do grobu. Mieszkańcy tej ziemi cieszą się z ich powodu i bawią się, i dary będą sobie posyłać, bo ci dwaj prorocy dręczyli mieszkańców tej ziemi. A po owych 3,5 dniach duch życia od Boga wstąpi w nich i stanęli na swoich nogach. Wtedy wielki strach spadł na tych, którzy ich oglądali. Usłyszeli głośne wołanie z nieba, które ich wzywało: wstąpcie tutaj. I wstąpił do nieba, i wstąpili do nieba na obłoku, a ich nieprzyjaciele widzieli ich. W owej godzinie nastało wielkie trzęsienie ziemi. 10 część miasta legła w gruzach i zginęło w tym trzęsieniu 7000 ludzi, a pozostali przerażeni byli i oddali chwałę Bogu nieba. Te tajemnicze postacie dwóch tajemniczych świadków na filmach, które gdzieś tam próbują nam przybliżyć te postacie, że widzieliście dwóch typowo starotestamentowych starców z długimi, siwymi brodami, włosami, w szatach zgrzebnych, takich workach, prawda, miotających z ust ogień, ilekroć ktoś próbował się do nich zbliżyć, o spojrzeniu pełnym takiej mocy, no, miotających wręcz pioruny swoim wzrokiem. Tak sobie wyobrażamy te postacie. I trzeba przyznać, że są bardzo zagadkowe, kiedy przyglądamy się im, choćby z perspektywy tego, co czytamy w tym 11 rozdziale. Ale tu jest pewnego rodzaju też wyjaśnienie. Są oni dwoma drzewami oliwnymi i dwoma lichtarzami, które stoją przed Panem tej ziemi. Dwa lichtarze. To mnie zastanowiło i przypomniałem sobie, że o lichtarzach w tejże księdze Objawienia jest mowa też wcześniej. Oto tajemnica siedmiu gwiazd, które zobaczyłeś w mojej prawicy, Jezus mówi to do Jana, i siedmiu złotych lichtarzy. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem lichtarzy to siedem kościołów. Znamy listy, które Jezus podyktował Janowi do siedmiu zborów. Znamy ich treść. Niektóre to nawet chyba na pamięć, na wyrywki. I wiemy, że tylko dwa z tych siedmiu, tylko dwa zostały naprawdę tak pochwalone, że są zgodne, żyją zgodnie, zwiastują zgodnie i świadczą zgodnie z Bożą wolą, przedstawiają pełnię Bożą. Są tacy, jacy być powinni. Z siedmiu tylko dwa. Sardes i Filadelfia. Ilonka zwróciła uwagę, że Sardes to taki kościół był bardziej podziemny, w ucisku, zwiastujący Ewangelię w trudnych warunkach. Filadelfia kojarzy się z jakimś takim czymś większym, czymś bardziej oficjalnym, czymś dostojniejszym. Natomiast prawdą jest, że tylko te dwa z siedmiu lichtarzy ostały się przed Panem. A tu mamy tychże dwóch świadków, którzy są jak lichtarze przed Panem. I pomyślałem w tym momencie, że to Kościół tych ostatnich czasów będzie tymi świadkami wzywającymi do opamiętania, tym ostatnim głosem przed przyjściem naszego Pana Jezusa Chrystusa, przed przyjściem w chwale, przed przyjściem, by sądzić, przed przyjściem, by zabrać do siebie tenże wierny mu Kościół. O Eliaszu wiemy, że on został pochwycony do nieba na oczach jego uczniów. Znamy ten piękny opis ognistego rydwanu, ognistych rumaków. Zdumiewająca scena. Wierny Bogu, jego sługa, prorok, tak przez Boga wyposażony, na oszarskich jest porwany w górę. I o tym czytaliśmy, jeżeli chodzi o tych dwóch tutaj proroków, dwóch tajemniczych świadków. Porwani zostali w górę. Najpierw zabici, najpierw uciemiężeni. Najpierw to, że ich pokonano, stało się przyczyną wielkiego świętowania na całym świecie, bo dręczyli ten świat. Dręczyli wezwaniem do upamiętania, dręczyli nazwaniem grzechu po imieniu, wołaniem: opamiętajcie się, bo nadchodzi wielki, straszny dzień Pana. Wszyscy już mieli dość tego. I kiedy wreszcie Bóg zezwolił i ich zabito, ogłoszono wielkie święto. Z okazji wielkich świąt wymieniamy sobie podarki, prawda? Tu też czytamy, ludzie sobie podarki wymieniali z tejże radości, że zostali wreszcie zabici. Eliasz wstrzymał deszcz na 3,5 roku. Świadkowie, o których tu czytaliśmy, prorokowali przez 3,5 roku. W Nowym Testamencie czytamy, Eliasz był takim samym człowiekiem jak wy. Modlił się i wstrzymał deszcz. Modlił się i deszcz z powrotem zaczął padać. Ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Kiedy modlą się o cokolwiek zechcą, ilekroć zechcą, mają władzę zamknąć niebo, tak by deszcz nie padał przez dni ich prorokowania, czyli przez te 3,5 roku. Mają władzę nad wodami, by zmieniać w krew, jakąkolwiek plagę, ugodzić ziemię, ilekroć zechcą. Moc, dar prorokowania, dar sprowadzania ognia, tak jak Eliasz sprowadził ogień z nieba. Wyposażenie niezwykłe. Ktokolwiek próbuje ich skrzywdzić, ginie od ognia, jaki wychodzi z ich ust. Wyobrażacie sobie takie wyposażenie dla Kościoła tych ostatnich dni, tych ostatnich lat. Chcemy zmieniać świat dookoła. Chcemy mówić, a tamci są tacy. Dano mi trzcinę podobną do pręta miedniczego i powiedziano, wstań i zmierz świątynię Boga. Zewnętrzny dziedziniec wyłącz, nie mierz go, bo poganom został oddany i będą deptać święte miasto przez 42 miesiące. Tamtego nie zmienimy. Tamtym już nie mamy się zajmować. Ale sąd rozpocznie się od domu Bożego. To tu mamy się zająć tym, byśmy byli gotowi na pochwycenie. Bo głosimy i mamy przekonanie, że Bóg nie przyjdzie indywidualnie po Jurka, po Oleńkę, po mnie, Ilonkę. Bóg przyjdzie po swój Kościół. Przyjdzie po swój Kościół, by pochwycić na obłokach, jak tutaj czytaliśmy, jak zostali ci dwaj świadkowie na obłoku podniesieni i my na obłokach popłyniemy na spotkanie z Nim. Tak jak Eliasz popłynął tym ognistym, wspaniałym wozem na spotkanie z Nim. To utożsamienie tych dwóch świadków z Kościołem czasów ostatnich stawia mnie bardzo, ale to bardzo na baczność. Jak ważne jest, bym był przejęty słowami z tych listów, które zostały nam pokazane, jakie napisał do siedmiu zborów i tymi Bożymi oczekiwaniami, przykazaniami, bo jeżeli mamy być Jego świadkami, to musimy być i czyści, święci, ale przede wszystkim musimy stanąć naprzeciw tego całego zła, które nas otacza, w takiej męskiej odwadze. Dlatego też często w domu Łazarza powtarzam to i to nie jest jakieś antyfeministyczne, tylko to jest prawda wynikająca z Bożego Słowa, że chrześcijaństwo to jest zajęcie dla prawdziwych mężczyzn. Tu trzeba mieć odwagę. Ktokolwiek próbuje ich zabić, padnie. Ktokolwiek próbuje ich skrzywdzić, zginie. Zginie śmiercią to straszną. Bóg na te ostatnie dni da swojemu Kościołowi niezwykłą moc. Moc sprowadzania ognia. Moc przeklinania, ale i moc błogosławienia. Eliasz i modlił się o wstrzymanie deszczu na te same 3,5 roku i potem by ten deszcz zaczął padać. To jest wyposażenie dla Kościoła. Eliasz był takim człowiekiem jak ty i ja. Mówimy ochoczo. Ja nie chcę chodzić do Kościoła, ja chcę być Kościołem. Ja chcę być Kościołem. To jest to dwa drzewa oliwne. Słuchajcie, w drzewie oliwnym nie jest ważne drewno. Nie wiem, czy ono się na cokolwiek nadaje poza opałem. Kto widział drzewa oliwne, to są pokręcone, pogięte gałązki takie, właściwie to ciężko, to nawet ładne liście też są takie ciemno-szaro-buro-zielone, ale oliwki pełne oliwy, tego symbolu Ducha Świętego. Przecież sucha oliwka do niczego się nadaje, przecież pusta w środku oliwka to nie jest to, ona ma być kapiąca duchem, kapiąca tym cudownym miąższem, cudowną oliwą. Oni są drzewami oliwnymi. My jesteśmy tylko takimi oliwkami tego drzewa, którym jest Kościół. I tutaj nie chcę wnikać, nie ma sensu dla mnie wnikać, które to dwa kościoły. Czy ten zbór, czy ten może do miłosierdzia i do Łazarza. Tylko i wyłącznie. To nie o to chodzi. Dwaj to jest liczba mnoga. Przede wszystkim każdy składa się z wielu oliwek. Ale to być Kościołem, to znaczy być takim, by Bóg w swoim liście mógł cię pochwalić. Mógł powiedzieć, jesteś dokładnie według mojego serca. Robisz to, czego oczekuję w tych trudnych czasach. Tu nie mamy wątpliwości, że te czasy są i będą jeszcze trudniejsze. Już modliliśmy się o to, byśmy przetrwali ten czas przedświąteczny, świąteczny, poświąteczny, reżimy sanitarne paraliżują prawie całkowicie działalność charytatywną. Jednak nie możemy tych ludzi zostawić na ulicy, nie możemy im zamknąć przed nosem i powiedzieć z powodu pandemii idźcie gdzie indziej. Już kiedyś to zrobiono, zakazano nam wychodzenia z domów i na ulicach zostały całe gromady bezdomnych. I gdzie oni się mają podzieć? Widziałem gromadę idącą przez Borek, wszędzie pusto na ulicach, pusto w parku, nikogo żywego ducha. Oni idą i rozglądają się, a co z nami? A co z nami? Wyzwań na te czasy, różnego rodzaju przeszkód, gruźb nawet śmiertelnych będzie wiele, ale Kościół jest Kościołem zwycięskim. Nawet jak na krótki czas będzie im się wydawało, że zwyciężyli, będą sobie ogłoszą święto, nie ma już żadnego Kościoła na tej planecie. To zobaczą potem coś, co ich w ogóle postawi na baczność, oniemieją. Powstanie zmartwych Kościoła, jego pochwycenie na obłokach. Wielu zginie wtedy w trzęsieniu ziemi, ale wielu też opamięta się. Taką cenę zapłacimy, by jak czytamy, a pozostali przerażeni byli i oddali chwałę Bogu nieba. Mam nadzieję, że to znaczy, że zdążyli. Mam nadzieję, że śmierć tych świadków nie była daremna. Dopiero widzieli ich leżących na ulicy. Dopiero słyszeli ten hura, wiwatowanie całego świata. I nagle patrzą, a oni powstali, oni żyją. I są podnoszeni do góry na obłoku, na oczach całego świata. Padli na kolana. Oddali Bogu cześć i chwałę. Mam nadzieję, że zdążyli. Być świadkiem to przynieść ze sobą prawdę. To otworzyć ludziom oczy na to, co jest prawdą, co jest życiem. Mamy wiele różnych nauk, wiele różnych pomysłów, wiele różnych jak to zwał, tak to zwał, w każdym razie próbujemy być zwodzeni to w prawo, to w lewo i tak dalej. Ktoś ostatnio odpowiedział, pięknie spodobało mi się to, że zwiedzenie nie pozbawia nas zbawienia, pozbawia nas uświęcenia. I to jest najważniejsze, uświęceni. Będziemy tymi świadkami, tym Eliaszem, który już idzie, który już nadchodzi. Jeżeli będziemy bratać się z poganami, kiedy zostaniemy na tym zewnętrznym dziedzińcu, przeżyjemy jeszcze potem to straszliwe trzęsienie ziemi, tą straszliwą śmierć tak wielu, zdążymy. Padniemy na kolana, tylko że to nie jest droga, którą Bóg dla ciebie, dla mnie, dla nas, dla swojego Kościoła przygotował. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. O mnie macie świadczyć. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nie dajmy się pozbawiać uświęcania. Nie dajmy, nie ulegajmy takim różnym alibi, usprawiedliwieniom, wykrętom. No wiecie, no w tych czasach trzeba takie trochę kumciu z baciarami, no krajem nieba, krajem piekła, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek na wszelki wypadek. Trochę tu, trochę tam. To nie jest postawa świadka. To nie jest postawa, którą Bóg w swoim liście mógłby pochwalić. Gdyby mu przyszło napisać dzisiaj list do ciebie, co by tam było? Jezus wziął na siebie wszystkie nasze winy, wszystkie nasze upadki, wszystkie nasze słabości, całe nasze niegodne postępowanie. To wszystko zabrał, dał nam czyste, białe, wyprane w Jego krwi szaty. I takimi pozostańmy, z drżeniem i bojaźnią, zbawienie swoje sprawujmy. Tak jak nas uczy Słowo. Czasy naprawdę Już widzimy to. Widzimy, nie trzeba się szczególnie rozglądać, nie trzeba szczególnie nasłuchiwać. Na każdym kroku widzisz, co się dzieje, zdumiewa. Jaka moc zapanowała tym światem. Można powiedzieć, jeden naród zgłupiał, bo mieli głupi rząd, drugi, bo no, tacy już są, no, i tak dalej, ale cały świat nagle zgłupiał. Co się stało? To nieważne, jak to się stało. Ważne, że my zdajemy sobie sprawę, jaka potężna moc zapanowała nad tym światem. I nie wolno ani tobie, ani mnie, nikomu tracić ani na moment tej pewności, wiary, że ten, któremu wierzymy, któremu oddaliśmy życie, który jest naszym Panem, jest potężniejszy niż ta cała moc. Że On jest ponad to. Takie jest wyzwanie dla Kościoła na te czasy. Nie bójcie się. Będą nas chcieli skrzywdzić, nie dadzą rady. Będą nas chcieli zabić, nie dadzą rady. To my decydujemy, kiedy ma padać deszcz, a kiedy ma nie padać. To my mamy moc zamienić wodę w krew. To jest Kościół czasów ostatecznych. Może Chrystus zapłacił straszną cenę, by nas ratować. Kościół, jego ciało, najwyraźniej musi zapłacić cenę, by ratować tych, którym świadczymy, by zobaczyli. Wielu uwierzyło, kiedy widzieli, jak ci, którzy im świadczyli, poszli na śmierć. Czy to szli na krzyż, czy to szli na stos, czy to na gilotynę. I skoro On oddaje za to swoje życie, to znaczy, że to jest prawda. Na co jesteś gotowy, Kościele? To wyzwanie jest dla każdego z nas. Bo tak jak powiedział Jezus, Eliasz już idzie. Amen.